Marek Karczewski przed mikrofonem. Gościem Radia Bogoria jest dziś prezes Zarządu Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Zwykle ten wywiad emitowany jest o 10.30 w poniedziałki. Dziś wyjątkowo w piątek, ponieważ obowiązki służbowe uniemożliwiły gdyby pobyt w poniedziałek, ale jesteśmy w piątek i jesteśmy z prezesem w naszym studiu i zaczniemy od pytania od słuchacza. W czasie naszego redakcyjnego dyżuru kilka dni temu zadzwonił telefon i pan zapytał o następującą sprawę. Czy firmy, które instalują w zasobach spółdzielni sieci telewizyjne, internetowe, wiercą stropy, przewiercają się przez te stropy. Czy to, aby nie powoduje osłabienia konstrukcji stropów, a w konsekwencji całego budynku?
W takim zakresie, żeby to zagrażało istnieniu budynku, na pewno nie. Natomiast jest to uciążliwość szczególnie dla naszych mieszkańców. My jako zarząd spółdzielni nie możemy odmówić obojętnie jakiemu z tych zgłaszających się operatorów wejścia na nieruchomości zarządzane przez spółdzielnię. Natomiast mieszkańcy nie muszą się zgodzić na to i było kilka przypadków, kiedy mieszkańcy nie wpuścili wykonawcy na klatkę schodową, ponieważ są współwłaścicielami, mają swoje księgi wieczyste, są współwłaścicielami części wspólnych budynku i nie muszą wpuścić. My bylibyśmy karani za to, że ograniczamy konkurencyjność, ponieważ spółdzielnia była pierwszym operatorem kablowym, który dostarczał i telewizję, i internet w zasobach spółdzielni. Dzisiaj w nowych budynkach jest już inaczej rozwiązany problem, bo do każdego mieszkania kabel dochodzi z piwnicy, tam gdzie jest przyłącze internetowo-telewizyjne i każdy dostawca wprowadza tylko swój kabel do piwnicy. I tam, jeżeli któryś z właścicieli lokali podpisze umowę z danym dostawcą, to wtedy przyłączamy jego kabelek z naszej sieci do sieci tego drugiego operatora i wtedy nie ingeruje się w ogóle w substancję budynku. Jest to już przygotowane technicznie i tak było na budynku tym Rusałki 14 i tym obecnie realizowanym przy Berda 40A.
To tyle tytułem wyjaśnienia dla naszego słuchacza, który zaniepokojony zadzwonił w tej sprawie właśnie. Kolejne rzeczy przed nami, a mianowicie ważne rzeczy, walne zebranie Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Proszę powiedzieć, kiedy, o czym i dlaczego?
Walne zgromadzenie w spółdzielni musi odbyć się raz w roku, najczęściej do końca czerwca. My ten termin w związku z kolizją chcieliśmy 21 maja zrobić, ale sala była zajęta, więc domówiliśmy na 14 maja o godzinie 8.30. Każdy z naszych członków dostał zaproszenie indywidualne do skrzynek oddawczych z porządkiem proponowanym obrad. Jednocześnie w administracjach i w zarządzie spółdzielni są dostępne kompletne materiały, które będą przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Jednocześnie chcieliśmy mieszkańcom naszym przybliżyć sytuację finansową spółdzielni za ubiegły rok i czy ewentualnie...
No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy tej sytuacji finansowej. Jaka ona jest?
Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest bardzo dobra. Spadły nam również zaległości czynszowe, co jest rzeczą pozytywną. Jednocześnie trzeba przyznać, że przez kilka lat spółdzielnia nie podwyższała opłat zależnych od siebie. Natomiast wzrostowi ulegały woda, kanalizacja, inne, na które nie mamy wpływu tak naprawdę.
No tak, bo jest uchwała Rady Miejskiej, zwiększa się cena
wchodzi wody urzędowo. I tutaj również tam na płotach wisiały różne informacje, że spółdzielnia obraca pieniędzmi, rozliczając co pół roku z mieszkańcami. Szanowni Państwo, my nic nie chowamy, ponieważ ZWIK co miesiąc odczytuje stany wodomierzy głównych w budynku i spółdzielnia zgodnie z tymi odczytami musi za wodę zapłacić i kanalizację. Także my co miesiąc płacimy do ZWIK-u, niczyimi pieniędzmi nie obracamy. A zaliczki są po to pobierane i rozliczane raz na pół roku, żeby obniżyć koszty rozliczeń. Bo trudno, żeby drukować co miesiąc kilka tysięcy powiadomień, dostarczać je. To są koszty. W związku z tym przynajmniej jeden etat na tym już zaoszczędziliśmy, jeśli chodzi o sprawy rozliczeniowe. Nie mówię tu o pieniądzach, bo to ma również też duże znaczenie. Także, a jeszcze jedno, sprawa wodomierzy z odczytem radiowym. Niektórzy protestują, ale najczęściej są to ludzie, którzy mają coś chyba na sumieniu, skoro nie chcą wpuścić. Inni dostawcy energii elektrycznej, gazu wprowadzają telemetrię i się nie pytają, czy ktoś chce, czy nie chce. Większość spółdzielni w Polsce już przeszła na wodomierze z odczytem radiowym, że ja nie muszę się pytać Kowalskiego, co on robi, a jednocześnie mam zdalną kontrolę nad jego wodomierzem i wiem, co on przy nim kombinuje, jeśli w ogóle kombinuje. Albo jeżeli nie
podają... A zdarza się, że dużo ludzi kombinuje jeszcze?
Tak, kombinują. To wykazuje odczyt wodomierzy radiowy i pokazuje, że ktoś magnesem grzebał przy tym wodomierzu, ale niestety te wodomierze są odporne na działanie, bo nie mają sprzęgła magnetycznego, także niektórzy bez potrzeby kupują takie magnesy.
Daremny trud.
Tak, daremny trud, ale wykazuje to, że jednocześnie ktoś próbował tym magnesem tam grzebać. Pokazuje również wsteczny ruch wodomierza, co też się zdarza. Także jest to przyszłość, bo to pozwala odczytywać bez obecności mieszkańców ze 100%, że tak powiem, odczytem. Jeśli chodzi jednak o niebilansującą się wodę, bo taka się zdarza również w budynkach, też tam gdzieś na płocie pisało, że co się z tą wodą dzieje. Szanowni Państwo, obciąża to nieruchomość, której dotyczy. Jeżeli ZWiK obciąża nas za 1000 metrów sześciennych, a suma wodomierzy indywidualnych jest 950, to 50 metrów sześciennych wchodzi w eksploatację lokali mieszkalnych tej konkretnej nieruchomości. I tak pozostaje, bo kiedyś było tak, że kto więcej zużywał, to więcej miał tej różnicy. Uważaliśmy, że jest to niesprawiedliwe, ponieważ prawdopodobnie ten uczciwie odbierał tą wodę i uczciwie te wodomierze wskazywały ilość zużywanej wody. Natomiast tam, gdzie ktoś próbował kombinować, bo było tak, że żona po rozwodzie z mężem potrafiła męża podkablować, że on, proszę pana, takim skręca, takim kluczem francuskim skręca, wodomierz się staje. Więc do tego dochodziło, że my o tym również się dowiadywaliśmy, ale od mieszkańców po prostu. Także chcielibyśmy tego uniknąć, stąd radiowe odczyty.
I czyli kłamstwo, oszustwo mają krótkie
dokładnie
nogi
tak,
jednak.
Dokładnie tak.
Co jeszcze na walnym zebraniu?
No będzie podział nadwyżki bilansowej, która w tym momencie wykazuje po stronie przychodów 960 305 zł 67 groszy i nadwyżka kosztów nad przychodami 559 870 zł i 21 groszy, co razem zgodnie z artykułem 6 daje kwotę 400 435 zł i 46 groszy. To są pieniądze, które podlegają zwrotowi tak naprawdę mieszkańcom. Ci, którzy mają odrębną własność, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu dostaną indywidualne rozliczenie, bo niektórzy tu mówią, albo do 31 marca powinniśmy oddać. Nie, my dopiero oddajemy mieszkańcom po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. My nie podlegamy ściśle pod ustawę o własności lokali, tylko ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.
Czyli kiedy mogą się spodziewać?
No w granicach 2-3 tygodni po walnym zgromadzeniu na pewno taka informacja do wszystkich, którzy posiadają odrębną własność, dostaną.
Natomiast, czyli okolice początku czerwca.
Tak, natomiast jeśli chodzi o sprawy tych, którzy mają spółdzielcze prawo do lokalu, czyli lokatorskie i własnościowe. Tu nadwyżka przychodów przechodzi na rok 2016, nadwyżka kosztów również. I per saldo mamy nadwyżkę 400 tysięcy złotych, co powoduje, że możemy być spokojni, jeśli chodzi o funkcjonowanie spółdzielni i że nie ma już konieczności podwyższania tych opłat na rok 2016. To możemy dzisiaj praktycznie obiecać, że nie powinno nic takiego mieć miejsca, chociaż niektóre nieruchomości zamykają się dość sporymi wynikami ujemnymi, a niektóre mają drobne nadwyżki. Więc...
Ale bilansuje się to ogólnie
dokładnie.
Na plus.
Spółdzielnia
czyli
ma
gratulujemy
nadwyżkę.
Tego wyniku finansowego.
I to jest to, co podlega rozliczeniom z mieszkańcami, gdzie również na płotach piszą, że spółdzielnia powinna to oddać zyski. To jest nadwyżka, która jest na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi. A zysk to jest inna para kaloszy i ten zysk za ubiegły rok wyniósł 1 132 345,35 zł. To jest zysk, on poprzednio, jak byłem, mówiłem o 900 tam paru tysiącach, ale jeszcze doszło rozliczenie kluczem podatku VAT i stąd zwiększyło to jeszcze ten zysk. Proponujemy również w tych materiałach, które są dostępne na stronie internetowej w linku bilans spółdzielni, że na fundusz zasobowy 632 tysiące i na fundusz remontowy 500 345 zł. Powiem tylko, że materiałów na walne zgromadzenie w zakresie bilansu jest 28 stron zamieszczonych na stronie internetowej spółdzielni, łącznie z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, czyli firmę Poltax z Warszawy.
I tam też można zapoznać się z tym najlepiej przed walnym zebraniem, by być przygotowanym.
Na bieżąco.
Tak jest. Panie prezesie, inwestycje, co w tym zakresie? Wiosna ruszyło.
Inwestycje, ale jeszcze a propos, tak? Ponieważ to też się wiąże z inwestycjami, były tak zwane kredyty balcerowiczowskie sprzed 92 roku. I proszę Państwa, kiedyś było to parę milionów złotych. Muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili pozostało kilka lokali i te pożyczki w długoterminowej spłacie według stanu na 31 grudnia 2015 roku stanowią kwotę 96 450 zł i 94 grosze. To są bodajże dwa lokale, które jeszcze nie przekształciły się w odrębną własność, ale naprawdę w przypadku naszej spółdzielni bardzo pozytywnie to zostało rozwiązane. Tu pomoc państwa była duża w spłacie kredytu i odsetek i część mieszkańców, których było stać na to, wykorzystała to. Natomiast jeśli chodzi o sprawy nowej inwestycji, no to budujemy w tej chwili budynek przy ulicy Berda 40A i pierwszy raz od 2008 roku paradoksalnie wzrosły nam aktywa spółdzielni o kilka milionów złotych, bo do tej pory zawsze nam ubywało majątku trwałego ze względu na uwłaszczenia członków spółdzielni. W ubiegłym roku, szanowni państwo, tylko 42 mieszkania zostały przekształcone, w tym 33 stare i 9 nowych przy Rusałki 14, więc jest to niewielka ilość i dwa garaże dodatkowo tylko. Także ilość chętnych na uwłaszczenia zdecydowanie spadła, a przez to nam wzrasta majątek. I oby ten trend się utrzymał, że spółdzielnie się rozwijały, a nie chyliły się ku upadkowi, bo budowały i były producentami wspólnot mieszkaniowych.
O tym, co się dzieje na linii państwo-spółdzielczość mieszkaniowa za chwileczkę. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć, że też nabywacie kolejne grunty, będziecie inwestować.
Tak, bo zawsze inwestowaliśmy i myślę, że ten, kto inwestuje, ten się rozwija i nabyliśmy w drodze przetargu od gminy dwie działki przy ulicy Forsycji, jak również od prywatnego właściciela nabyliśmy działkę przy ulicy Wulczyńskiej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Także musimy mieć coś w zanadrzu, ponieważ ten budynek przy Berda 40, a prawdopodobnie skończymy w tym roku wcześniej niż planowane było na 31 grudnia. Gdzieś przypuszczam, że październik będzie tym miesiącem oddania do użytkowania tego budynku.
Czyli rozumiem, poszło szybciej niż planowano.
Tak.
A to teraz powiedzmy o tym, co nowa ekipa, nowy rząd szykują dla spółdzielczości mieszkaniowej. Był pan na spotkaniu z ważnymi osobami zajmującymi się tymi właśnie tematami i dobre wiatry, czy niezbyt pomyślne wiatry dla spółdzielczości mieszkaniowej?
To znaczy chyba gorzej niż w poprzedniej kadencji być nie może, bo ja swego czasu do wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw ustaw spółdzielczych pisałem o grabarzach polskiej spółdzielczości, jakim
mocne
była...
słowa.
Tak, bo to tak trzeba określić. Pani poseł Staroń, która była tutaj przywódczynią tego ruchu w Platformie, której jeszcze poprzednio pan premier Tusk bardzo ufał, chciała doprowadzić do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej w bardzo prosty sposób. W ustawie zapisać, że jeżeli jeden lokal się wyodrębni w danym budynku, to musi z mocy prawa powstać wspólnota, czyli jedna decyduje za 160 osób na przykład, które mieszkają w danym budynku. Było to kuriozum.
Ale to już minęło.
To minęło, bo tą panią wyrzucono po prostu z tej komisji, a ustawa poszła do kosza. Natomiast rzeczywiście byłem w miesiącu lutym na spotkaniu w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP z panem wiceministrem Kazimierzem Smolińskim, który jest odpowiedzialny w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa za mieszkalnictwo i pocztę. I o dziwo ten pan minister również był członkiem tejże nadzwyczajnej komisji. I według oceny naszych przedstawicieli Związku Rewizyjnego w tej komisji był jednym z rozsądniejszych ministrów. I tutaj światełko w tunelu się zapaliło, bo słyszymy, że jest możliwość przywrócenia lokatorskiego prawa do lokalu w budowie, ponieważ jak wiadomo ten program MDM Mieszkanie dla Młodych kończy się i tutaj szukają szefowie ministerstwa różnych rozwiązań, które by pozwoliły to tanie budownictwo uruchomić, bo tak naprawdę my jesteśmy tutaj chyba najbogatszym społeczeństwem w Europie, bo mamy największy odsetek ludzi posiadających mieszkania, ponieważ 80% jest na własności, gdzie na zachodzie jest to kwestia 40-50% ludzi ma swoje mieszkania, resztę są wszystko na wynajmie. I tutaj Różne pomysły są, natomiast dobrą wolę również w osobie pani ministra widzieliśmy w tym, że powołano specjalnego pełnomocnika do spraw spółdzielczości mieszkaniowej. Ja tylko przypomnę, że za poprzedniej ekipy, gdzie Platforma rządziła, było 9 wyroków Trybunału Konstytucyjnego na niekonstytucyjność przepisów, które tworzono. W związku z tym, dlatego powiedziałem tak mocno, że byli grabarzami polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Byli dość sprytni, bo przyjęli do obradowania projekt skierowany przez PSL, a z tego projektu tak naprawdę nic nie zostało. W związku z tym mieli dobre alibi, że procedowano nad projektem PSL-u, a całe rozdziały pani Lidia Staroń wkładała swoje.
Czyli powiało nowym, powiało i optymizmem dla spółdzielczości.
Bo uregulowanie, że tak powiem, żeby był porządek w spółdzielniach i tak dalej, to oczywiście wszędzie musi być, bo ludzie nieuczciwi wszędzie się znajdą. Natomiast nie jest, z tego co zrozumiałem, celem obecnego ministra likwidacja spółdzielczości mieszkaniowej. Mm-hmm.
No, z kolei z drugiej strony mogą też inni powiedzieć, zaraz, wraca stare.
Nie wraca stare. Panie redaktorze, jeśli weźmiemy, to spółdzielczość w Europie wytwarza 6% produktu krajowego brutto,
no,
u nas tylko
1%, mniej.
Więc jeżeli porównujemy te wskaźniki, no to nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. Być może, że to, że wraca stare, czy był problem ze spółdzielczością? Nie było, tylko była źle zarządzana wtedy, bo była upartyjniona tak naprawdę i ja pamiętam czas, kiedy mieszkania dzielił wojewoda czy prezydent miasta, a prezes spółdzielni miał 5% do podziału na członków, czy 10%. To było chore, nie?
No, dzisiaj Bareja.
Dokładnie, Bareja. Natomiast dzisiaj musimy, no w tej chwili to jest tak, że ktoś, kto ma pieniądze, ten kupuje mieszkania, nie? Ale tu jeszcze trzeba rzeczywiście pomocy państwa. Trochę, żeby mówi się o tym, że ministerstwo pracuje nad tym, żeby grunty ewentualnie udostępniał Skarb Państwa jako wkład w to tanie budownictwo. I tutaj na tym spotkaniu z panem ministrem część przedstawicieli spółdzielczości z rejonów wschodniej, z północno-wschodniej Polski deklarowała, że oni są w stanie dzisiaj budować mieszkania po 2,5 tysiąca za metr kwadratowy. Ja pamiętam, my byliśmy oczywiście solą w oku i jesteśmy w dalszym ciągu u deweloperów, bo oni pracują dla zysku. My pracujemy bez zysku. W związku z tym, ja pamiętam czas, kiedy budynki przy ulicy Cegielnianej oddawaliśmy po 2,5 tysiąca złotych. To nie był stan deweloperski, tylko prawie wykończony bez podłóg i okładzin ścian, ale z białym montażem i ze wszystkim. A po odebraniu mieszkania były sprzedawane po 6800 zł, więc mamy skalę porównawczą, jakie zarobki mieli wtedy deweloperzy. Ich było prawdopodobnie stać wspierać rządzących w tym, żeby spółdzielczość zlikwidować, bo niestety, ale była solą w oku.
No to cieszę się, że dobre wiatry wieją dla spółdzielczości w naszym kraju. Udanego majowego weekendu. Gdzie spędzamy?
Na działce, dziękuję na działce. Bardzo. Z rodziną.
Zapraszam w ostatni poniedziałek maja.
Tak,
będziemy
bardzo.
Z panem Krzysztofem Kozarą, prezesem zarządu Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.